Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Radiu Gdańsk dziś gość z Gdyni, Marta Otrębska, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka do spraw dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Jakub Nowicki, wolontariusz Centrum Współpracy Młodzieży, magister filozofii świeżo obroniony na Uniwersytecie Gdańskim, osoba z dysfunkcją wzroku. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
W Muzeum Emigracji w Gdyni utworzono niedawno społeczny zespół do spraw dostępności. Czym się zajmuje taki zespół? Co to w ogóle jest za ciało? Co to jest za gremium?
Zespół do spraw dostępności to jest nasze ciało doradcze. To jest grupa osób, z którą będziemy konsultować naszą dostępność. Będziemy pytać ich, co w naszym muzeum jest jeszcze do poprawienia, jakie są ich potrzeby, co jeszcze możemy zrobić, żeby nasze muzeum było jak najbardziej przyjazne, jak najbardziej dostępne, żeby było takim miejscem spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dla rodzin z dziećmi, dla cudzoziemców, dla wszystkich osób, które chcą nasze muzeum odwiedzić. Będziemy też pytać ich, jakie są ich potrzeby merytoryczne, czym się interesują, co chcieliby w muzeum zobaczyć, co chcieliby usłyszeć, co jeszcze możemy zrobić, żeby nasza oferta kulturalna, edukacyjna była bardziej dostępna dla nich, bardziej dopasowana do ich potrzeb.
Czy odbyło się już takie jakieś pierwsze spotkanie i co się na nim wydarzyło?
Odbyły się dwa spotkania zespołu do spraw dostępności. Pierwsze spotkanie było takim spotkaniem zapoznawczym, na którym ja przedstawiłam członkom i członkiniom samą ideę tego zespołu.
Bo tych osób jest więcej, jest kilkanaście, tak?
Jest ich 12, więc te osoby, które przyszły, no miały okazję się spotkać, miały okazję się poznać ideę i właśnie to, czego oczekujemy od tego zespołu. Drugie spotkanie było już takim spotkaniem merytorycznym, na którym porozmawialiśmy o naszym planie wdrażania dostępności na przyszły rok. Członkowie mieli okazję przekazać swoje komentarze, swoje uwagi, jakieś rzeczy, które według nich nie zostały uwzględnione w tym planie, a może są ważniejsze, może są bardziej pilne. Mieliśmy okazję porozmawiać o priorytetach i o takich kwestiach, które jeszcze są do poprawy w przyszłym roku.
To jeszcze będziemy do tego wracać, ale ja chciałam powiedzieć, że jednym z członków zespołu jest właśnie pan Jakub, tutaj obecny z nami w studio. Jak pan widzi swoją rolę w takim zespole i jakie ma pan oczekiwania?
Wydaje mi się, że moja rola, tak jak zresztą chyba w większości członków tego zespołu, jest taką rolą doradczą. Ja, jako że jestem osobą z niepełnosprawnością, no to mogę tutaj doradzać, no, głównie jeżeli chodzi o dostępność właśnie dla osób niewidomych. Mam też doświadczenie trochę w takim działaniu na rzecz dostępności, dlatego że współorganizowałem, właśnie już tutaj pani powiedziała, że byłem, jestem dalej wolontariuszem Centrum Współpracy Młodzieży i tam też współkoordynowałem takie różne działania, właśnie jakieś gry miejskie, warsztaty o dostępności. Też miałem kontakt z różnymi osobami, nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, ale też na przykład z niepełnosprawnością ruchową, więc jakby mówię w tym zespole jakby z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony jest to perspektywa osoby niewidomej, a z drugiej strony jest to perspektywa takiego aktywisty, który rzeczywiście działa na rzecz zwiększania tej dostępności. I jeżeli chodzi o jakieś moje takie oczekiwania, no to myślę, że no takim moim oczekiwaniem jest, żeby muzeum właśnie z naszą pomocą, z pomocą tego zespołu, no szło dalej w tą stronę, w którą idzie, czyli żeby właśnie podejmowało różne działania w dialogu, co myślę, że jest realizowane po tych dwóch spotkaniach. Tutaj też mam nadzieję, że jak najbardziej moje uwagi okażą się pomocne po prostu.
Bo pan Jakub jest osobą, takim przedstawicielem, można powiedzieć, rzecznikiem osób z dysfunkcją wzroku, ale w zespole są też osoby, które reprezentują środowiska niepełnosprawnych także w innym zakresie.
Tak, zaprosiliśmy do zespołu organizacje, instytucje, czy też osoby, które pracują z różnymi niepełnosprawnościami. To są, jest niepełnosprawność wzroku, to są oczywiście osoby głuche, również nauczyciele, którzy pracują na co dzień z dziećmi głuchymi. To są osoby z niepełnosprawnością ruchu, to są również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj zaprosiliśmy zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Mamy również osoby, które mają kontakt z osobami w spektrum autyzmu, bo to też jest grupa, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, więc mamy różne osoby z różnym doświadczeniem. To są i osoby z niepełnosprawnościami, i właśnie te osoby, które pracują na co dzień z różnymi grupami, dzięki czemu możemy poznać perspektywę większej liczby osób niż tylko te 12 osób, które są w zespole.
Pani pracuje jako specjalista do spraw dostępności. Tacy specjaliści muszą być, są powoływani we wszystkich instytucjach takich publicznych, ale proszę powiedzieć tak naprawdę, jakie są główne zadania takiej osoby?
To bardzo zależy od tego, jaka jest instytucja. Oczywiście są zadania koordynatora dostępności, które wynikają bezpośrednio z ustawy i one muszą być realizowane. To jest właśnie tworzenie planu zwiększania dostępności, to jest kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, to jest monitorowanie wdrażania dostępności w danej instytucji, ale wiele zależy od tego, jak sama instytucja postrzega tą rolę i jakie są potrzeby zespołu. To jak ja rozumiem tą rolę, to przede wszystkim właśnie umożliwianie zespołowi muzeum kontaktu z osobami z niepełnosprawnością.
Czyli jakby ktoś chciał z osób z niepełnosprawnościami odwiedzić wasze muzeum, no to powinien wcześniej na przykład z panią się skontaktować i sprawdzić, czy na przykład muzeum będzie dla niego akurat dostępne.
Może się ze mną skontaktować, kontakt do mnie jest na stronie internetowej. Może również wejść w zakładkę dostępność na stronie internetowej muzeum. Tam wszystkie najważniejsze informacje na temat dostępności są zawarte, wszystkie informacje na temat tego, jak wjechać, jak dojechać do muzeum, jakie mamy usługi i narzędzia, ale pewnie prościej do mnie zadzwonić czy też napisać. No i właśnie też jednym z moich zadań, tak jak ja to rozumiem, jest wsłuchiwanie się w potrzeby i tutaj z jednej strony mamy zespół, który nam o tych potrzebach mówi, z drugiej strony każdy, kto odwiedza nasze muzeum albo kto planuje odwiedzić nasze muzeum, może się ze mną skontaktować i powiedzieć, że coś jest dla niego niedostępne i to też jest dla mnie informacja, która może wpłynąć na zmianę naszej dostępności. Ale takim ważnym aspektem, o którym często się nie mówi w kontekście koordynacji dostępności, to jest to, że ja jestem też dla zespołu muzeum. Ja jestem po to, żeby wesprzeć zespół w tworzeniu dostępności, bo zwiększanie dostępności naszej instytucji to nie jest tylko moja praca i nie jest tylko to, czego się dowiem od osób z niepełnosprawnościami, ale to musi być wspólny wysiłek całego zespołu.
No właśnie, Pani Jakubie, jak z Pana perspektywy to wygląda? To muzeum jest dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku?
Mi się wydaje, że tak, a przynajmniej, no jakby mówię, jest na pewno właściwym kierunkiem ten kierunek, który muzeum jakby obrało, dlatego że no z jednej strony widzę, że na przykład kładzie nacisk na to, żeby były opisy na przykład zdjęć, tak, żeby były deskrypcje rozszerzone do tych zdjęć, czy tak zwane teksty alternatywne, które zawierają taką informację o tym, co się znajduje na danej fotografii. No i taką informację odczytuje na przykład, jeżeli no, dana osoba niewidoma...
Tak, to jest bardzo ważne, żeby tak. było właśnie opisane, co jest na zdjęciu.
Tak, jeżeli tak. osoba niewidoma na przykład korzysta z jakiegoś czytnika ekranu i ma to zdjęcie po prostu w przeglądarce internetowej otwarte, no to jeżeli jest dodany do tego zdjęcia taki tekst alternatywny, to czytnik ekranu powinien taki tekst przeczytać, no i wtedy my jako osoby niewidome jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie wyobrazić zawartość tego zdjęcia. Więc to jest jedna taka rzecz, która na pewno jest warta podkreślenia i jest bardzo takim dobrym kierunkiem działań.
Poza tym... A jest na przykład coś takiego, tak. że może pan skorzystać z takiego audioprzewodnika?
Tak, mogę skorzystać z audioprzewodnika, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Audiogajdy tutaj są coraz częstszą praktyką w różnych muzeach i rzeczywiście no, to bardzo ułatwia. Również niektóre audiogajdy mają taką funkcję, czy taką ścieżkę dodatkową dograną z na przykład informacjami typowo dla osoby niewidomej. Czyli na przykład, jeżeli znajdujemy się w przestrzeni wystawy, w tej ścieżce będzie się znajdował opis dodatkowo samej tej przestrzeni, nie wiem, wystroju wnętrza i tak dalej, nie tylko eksponatu, czyli tego wszystkiego, co normalnie widząca osoba zwiedzająca wystawę, no ona to zobaczy. My tego nie zobaczymy, więc potrzebujemy tego opisu i to może być albo właśnie w wersji audio, albo w wersji jakiejś tam deskrypcji rozszerzonej, opisu właśnie takiego tekstowego, który nam odczyta, nie wiem, jakiś syntezator mowy, czy to też może być na przykład dopowiedziane przez, nie wiem, audiodeskryptora, który oprowadza osobę niewidomą, bo oprowadzania z audiodeskrypcją też są organizowane w muzeum i to jest bardzo, bardzo fajne, myślę, że bardzo wartościowe. No też możliwość na przykład zamówienia sobie asysty i taki asystent może pomóc zarówno w trakcie samego zwiedzania, tak? W poruszaniu się po wystawie, w trakcie samego zwiedzania, ale też na przykład może pomóc w dotarciu do muzeum z przystanku. Ten przystanek niby jest bardzo blisko muzeum, ale dla osoby, która nigdy tam nie była i nie zna tej trasy na pamięć, a jest całkowicie niewidoma, no może to być utrudnione, tym bardziej, że tam jednak trzeba przejść też przez ulicę i tutaj ten asystent rzeczywiście jest jak najbardziej na miejscu.
Pani Marto, a skąd w ogóle taki pomysł, żeby stworzyć to, o czym mówiliśmy na początku, czyli taki zespół osób, które będą opracowywały razem z Państwem dostępność? Gdzieś korzystacie z jakichś zagranicznych może wzorców, czy to jest taki pomysł? Bo to jest pierwszy taki zespół chyba w instytucji kultury w Polsce.
Tak. Ja nie kojarzę, prawdę mówiąc, takich zespołów za granicą. My już od dawna konsultowaliśmy naszą dostępność z różnymi grupami, przy czym robiliśmy to tak bardzo doraźnie. Jak była jakaś potrzeba, to zbieraliśmy grupę, z którą konsultowaliśmy te kwestie. Czułam potrzebę stworzenia takiej grupy, z którą będę mogła cały czas pracować, nawiązać relacje, nawiązać taką stałą współpracę, żeby też te osoby miały coś z tego, jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć pewne wydarzenia, pewne kampanie, jakieś kwestie, które są związane z dostępnością, a żeby to zrobić, czułam, że potrzeba takiej relacji i stworzenia stałej współpracy, więc to się narodziło z takiej potrzeby. Na szczęście całkiem dużo osób poczuło, że jest to dla nich ważne i zdecydowali się z nami współpracować i wejść w skład zespołu.
Marta Otremska, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka do spraw dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni i Jakub Nowicki, wolontariusz Centrum Współpracy Młodzieży, członek Społecznego Zespołu do spraw Dostępności w Muzeum Emigracji są z nami. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną Marta Otremska, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka do spraw dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni i Jakub Nowicki, wolontariusz Centrum Współpracy Młodzieży, członek Społecznego Zespołu do spraw Dostępności w Muzeum Emigracji, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister filozofii, osoba z dysfunkcją wzroku. Witam Państwa ponownie po przerwie. W jakich obszarach Państwa zdaniem działania związane z dostępnością powinno się konsultować z osobami z niepełnosprawnością albo o tak zwanych szczególnych potrzebach? Instytucje kultury to jest jakby jedna rzecz, ale no wszędzie właściwie chyba takie konsultacje by się przydały, albo w niektórych miejscach na pewno, tak, panie Jakubie? Jak z pana perspektywy to wygląda? Zauważa pan nietrafione decyzje, poruszając się w przestrzeni publicznej, że tak, ktoś tak coś źle wymyślił?
Tak, i właśnie tutaj to chciałem powiedzieć, że te konsultacje powinny się odbywać tym bardziej teraz, kiedy jednak są narzucone przez właśnie ustawy pewne standardy, no i często, chociaż mam nadzieję, że teraz to będzie już coraz rzadsze doświadczenie, ale często można zauważyć taką prawidłowość, że niestety te standardy są wprowadzane, no bo muszą być wprowadzane, ale nie zawsze te rozwiązania są konsultowane co do ich skuteczności. I tutaj na przykład kwestia prowadnic. Kwestia prowadnic, ja nie wiem, czy tutaj wszyscy...
Proszę wytłumaczyć słuchaczom, tak, co to jest.
To są takie linie, które możemy najczęściej zaobserwować na przykład na dworcach, tam najwyraźniej. To są takie linie w podłodze, często metalowe. Takie metalowe, tak.
Takie kanały jakby nawet można powiedzieć.
Tak, kanały, one też się pojawiają coraz częściej w chodnikach na przykład.
Do czego one służą?
I one służą, żeby osoby niewidome wiedziały, po jakiej linii mają się poruszać, w którym kierunku mają się poruszać, żeby dojść do jakiegoś punktu. I żeby po prostu miały ten punkt odniesienia, to jest bardzo ważne, bo osoby niewidome uczą się na pamięć tras. Jak mają taki punkt odniesienia, po pierwsze wiedzą, w którą stronę iść, po drugie wiedzą, że też nie zgubiły tej właściwej drogi. Tak, i wiedzą, kiedy zakręcić. Są tak zwane punkty uwagi, które też informują na przykład o różnych zmianach w przestrzeni, czyli na przykład punkty uwagi będą przed schodami, przed ulicami i one zwykle właśnie sygnalizują, że prowadnica zmienia kierunek.
Osoba niewidząca wkłada po prostu laskę, tak, w ten kanał,
tak, i idzie
wtedy
wzdłuż tego.
Idzie wzdłuż tego, wzdłuż tej prowadnicy.
Tak, ważne jest to, żeby ta prowadnica była po prostu pod tą laską, czy też pod butami wyczuwalna. Jest kilka problemów z tymi prowadnicami. Pierwszy jest na przykład taki, że ludzie bardzo często nie wiedzą po prostu, do czego to służy. To jest kwestia niepełnej informacji, niedoinformowania społeczeństwa.
I coś postawią walizkę na przykład.
I w tym momencie, tak, często jest tak, że te prowadnice są zestawiane. Druga sprawa z prowadnicami związana na przykład jest taka, że prowadnice instalowane, że tak powiem, w chodnikach często zaczynają się w jakichś dziwnych losowych miejscach i w dziwnych losowych miejscach
się
kończą.
Czyli nie można znaleźć początku ani końca.
Nie ma jakiejś takiej konsekwencji, co powoduje, że czasami ta prowadnica kończy się w jakimś bardzo niestosownym momencie.
Na przykład drzwiami zamkniętymi, tak?
Kończy się drzwiami, kończy się ścianą, kończy się na przykład w miejscu, na jakimś placu na przykład szerokim w każdą stronę, takim samym, jeżeli chodzi o przestrzeń, o strukturę, którą może też ta osoba wyczuć pod laską i w tym momencie ta osoba nie wie, gdzie dalej iść. Inna rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, jeżeli chodzi o dostępność, to jest kwestia komunikacji miejskiej. I na przykład tego, że o ile już standardem jest, i bardzo dobrze, że jest standardem, udźwiękowienie autobusów, coraz częściej też tramwajów i kolejek w środku, to nadal bardzo rzadko, w Trójmieście chyba to nie funkcjonuje w ogóle, mamy do czynienia z pojazdami udźwiękowionymi na zewnątrz. Żeby na zewnątrz był głośniczek i komunikat
z numerem autobusu,
linii, która podjeżdża.
Tak.
No tego niestety nie ma. Trochę to miały rozwiązywać w założeniu te tablice audiowizualne z rozkładami, natomiast w praktyce z nimi też jest problem, ponieważ ich ustawienie na przykład jest nieustandaryzowane, więc one sobie stoją czasami po lewej stronie wiaty, czasami po prawej, czasami zaraz przy wiacie, czasami 2 metry od wiaty i osoba niewidoma, która uczy się jednak, tak jak powiedziałem, na pamięć pewnych relacji przestrzennych, jest w tym momencie bardzo zagubiona.
Czyli można powiedzieć, że prowadnice są, czyli spełnione są wymogi, żeby były,
tak,
ale jak działa, to jest jakby inna kwestia.
Tak, a pani też wspomniała o instytucjach kultury i tutaj no, nie mogę nie wspomnieć o na przykład kinach, teatrach, tego typu miejscach i tym, że nadal bardzo rzadko mamy do czynienia z audiodeskrypcją w tych miejscach. Jeżeli mamy do czynienia z audiodeskrypcją, to ona jest zwykle dołączana do jakichś takich wydarzeń typu festiwale filmowe, jakichś takich większych, rzadkich i wtedy rzeczywiście te audiodeskrypcje są. Natomiast powinno się dążyć do tego, żeby jednak to osoby niewidome mogły wybierać, jaki film chcą obejrzeć, a nie żeby
dla nich specjalne seanse organizować.
Dla nich były specjalne seanse i żeby za nich decydowano.
A jak pan ocenia dostępność tych miejsc, jak uczelnia, którą pan ukończył, albo nie wiem, przychodnia, gdzie musi pan pójść do lekarza, czy tam już widać jakąś zmianę?
Dostępność jest takim sektorem, tak, czy taką działalnością, która zaczyna się jednak w świadomości ludzi i ta świadomość coraz bardziej jakby wzrasta. O tyle na przykład myślę, że w przychodniach, w szpitalach, no jest rzeczywiście, są jakieś standardy przyjęte, można wejść z psem przewodnikiem również do szpitala czy do przychodni. Myślę, że też jeżeli chodzi o kontakt czy z lekarzem, czy nie wiem, z jakąś recepcjonistką, to też tutaj nie ma raczej problemu. Oczywiście wszystko zależy od ludzi i też na przykład, no to jest właśnie ta cała rola tych różnych działań uświadamiających, dlatego że ja na przykład się spotkałem raz niestety z taką sytuacją, kiedy byłem u lekarza i pani lekarka bardzo się uparła, żeby żeby weszła ze mną osoba towarzysząca, w tym przypadku akurat była to moja mama, no ale no, nikt mnie nie pytał o zdanie, czy ja na przykład sobie życzę, żeby ktoś na wizycie lekarskiej mi towarzyszył, no bo tak teoretycznie, no to wszyscy wchodzą na wizyty lekarskie sami, więc dlaczego akurat ja mam wchodzić z osobą towarzyszącą?
Tym bardziej, że chyba tam nie trzeba nic podpisywać to nie jest niezbędne. Mhm.
Tak, takie rzeczy na pewno powinny być jak najbardziej sygnalizowane. Kwestia tego, że na przykład w urzędach, w różnych tego typu miejscach, znowu coraz rzadziej, ale zdarza się na przykład, że te osoby, tak, które rozmawiają z klientami, klientkami, one często zwracają się nie do tej osoby z niepełnosprawnością, która tak naprawdę taką klientką czy klientem jest, tylko do osoby towarzyszącej, a to jest po prostu błąd i o tym trzeba też mówić.
Jest po prostu niegrzeczne.
Tak. Jeżeli chodzi o uczelnię, to akurat myślę, że moja uczelnia była dość dobrze dostosowana, a zwłaszcza mój wydział. Na przykład jako jedyny, no szkoda, że jako jedyny, ale w sumie no dobrze, że chociaż ten wydział, był zaopatrzony w prowadnicę. Co akurat, biorąc pod uwagę układ przestrzenny tego wydziału, było zbawieniem. Poza tym na przykład u nas na uczelni jest możliwość dostosowania materiałów. I odbywa się to w ten sposób, że uczelnia ma taki skaner duży, zaopatrzony też w taki program do przetwarzania skanów OCR. I w tym momencie, kiedy osoba niewidoma potrzebuje jakichś materiałów, jakiejś konkretnej książki, może napisać do konkretnej osoby,
I otrzyma taki plik,
znaczy nawet nie dźwiękowy, otrzyma książkę przetworzoną na plik tekstowy, sformatowany w ten sposób, żeby był on czytelny dla czytnika ekranu, którym taka osoba niewidoma się na co dzień posługuje. Jest też oczywiście dostępność czy możliwość, tak, załatwienia sobie asystenta dydaktycznego na uczelni, to też jest taki standard.
Czyli to już jest coraz lepiej, coraz więcej tych możliwości i ułatwień. Ja chciałam wrócić do Muzeum Emigracji, bo myśmy już odpłynęli trochę od tego tematu, ale wróćmy do tego, co się dzieje na waszej stronie internetowej. Pani Marto, wasza strona jest dostępna w całości, można powiedzieć, przystosowana do potrzeb osób słabowidzących. Poradzą sobie same, bez pomocy?
Powinny sobie poradzić. Nasza strona nie jest w pełni dostępna, jest częściowo dostępna. My akurat w tym roku pod koniec tego roku robiliśmy audyt naszej strony internetowej. Spółdzielnia socjalna FADO, która się tym zajmuje, sprawdzała naszą stronę i dostaliśmy wytyczne, co jeszcze powinno zostać zmienione, żeby ona była w pełni dostępna. Będziemy nad tym pracować w przyszłym roku, więc to jest gdzieś na liście.
Teraz właśnie dlatego chciałam, żeby pan Jakub się włączył, bo na pewno pan był na tej stronie, potrafi pan ją ocenić i porównać z tym, co się dzieje na innych stronach.
Jeżeli chodzi o generalnie strony internetowe, zwłaszcza tych takich instytucji, powiedzmy,
instytucji kultury.
Tak, zgadza się. No to wydaje mi się, że te strony jednak są całkiem dobrze dostosowane. Oczywiście pytanie jest takie, czy zawsze to jest kwestia świadomego dostosowania strony, czy tego, że po prostu technika nadąża za tymi stronami i te screen readery, czyli programy odczytu ekranu, one po prostu są dostosowane do tego, żeby takie układy stron, które są standardowo stosowane, czytać. Natomiast tak czy inaczej te strony raczej są dostępne. Tutaj Muzeum Emigracji nie jest wyjątkiem. Ja nawet niedawno sobie przeglądałem tą stronę i rzeczywiście jest to strona prosta w nawigacji. Są w systemie Windows, bo ja akurat na Windowsie pracuję, określone skróty klawiszowe, które mają ułatwiać właśnie nawigację po stronach i tutaj, jeżeli chodzi o stronę internetową muzeum, to te skróty jak najbardziej działają. Jest też czytelnie zaznaczona zakładka z informacjami o dostępności, z deklaracją dostępności, ale też po prostu z informacjami na temat możliwych rozwiązań, więc ja z perspektywy osoby niewidomej nie mam za bardzo się do czego przyczepić. W przypadku niektórych stron rzeczywiście czasami jest to problem.
Tutaj na przykład z dokumentacją, żeby ściągnąć, tak, odczytać dokumenty,
tak,
które
albo
są
na
do pobrania.
Nie wiem, jeżeli czasami mamy do czynienia z potwierdzeniem tożsamości na jakichś stronach. Jeżeli coś tam robimy w internecie i na przykład wyskakuje nam ta taka informacja, że tam należy zaznaczyć, że nie jest robotem i należy coś tam zrobić. Na przykład często jest informacja przepisz kod z obrazka. No to to jest typowy przykład niedostosowania tej strony, bo tak naprawdę powinna być na każdej takiej stronie alternatywa, żeby można było przepisać na przykład jakiś komunikat ze słuchu. I tak naprawdę to powinno być w trzech co najmniej, moim zdaniem, wersjach, albo nawet w czterech. Wizualna po polsku, wizualna co najmniej w języku angielskim i tak samo na słuch, po polsku i po angielsku. Tak, żeby to była też dostępność z perspektywy na przykład obcokrajowców.
Na koniec jeszcze chciałam zapytać, co możecie, Pani Marto, podpowiedzieć innym, którzy są mniej zaawansowani w pracy na rzecz tej dostępności? Polecacie Państwo tworzenie takich zespołów? Już widać jakieś takie pozytywne efekty tej współpracy?
Oczywiście, że polecamy. Myślę, że taką uniwersalną radą jest to, żeby wsłuchiwać się w potrzeby i wsłuchiwać się tak empatycznie. Nie mówić, że coś jest niemożliwe, bo jest niemożliwe, tylko zastanowić się, dlaczego ta osoba potrzebuje takiego rozwiązania. Tutaj mogę podać przykład, bo Kuba mówił o dostępności na przykład przychodni i super, że one są w większości dostępne, ale na przykład jeżeli jesteśmy osobą głuchą, to bardzo wiele przychodni nie umożliwia kontaktu mailowego. Można tylko zadzwonić na numer
telefonu.
Żeby się
zarejestrować na przykład.
Tak, a osoba głucha no nie może zadzwonić na numer telefonu, bo i tak nie usłyszy. Tak samo jest podobny problem w bankach, że dużo kwestii można załatwić tylko i wyłącznie przez telefon albo przez kontakt z konsultantem, który nie zna języka migowego. I bardzo często osoby głuche spotykają się z tym, że nie mogą napisać maila, no bo nie ma takiej usługi i nikt nawet nie wychodzi z inicjatywą, żeby to zmienić. Jest nie, bo nie. Więc taką uniwersalną radą jest wsłuchiwanie się w potrzeby i rozumienie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy różne potrzeby i czy ktoś jest osobą głuchą, czy po prostu nie lubi dzwonić przez telefon, jak na przykład ja, powinien mieć możliwość zarejestrowania się mailowo, bo no jest taka potrzeba.
Trzeba na pewno zdawać sobie sprawę, że dostępność to jest bardzo szeroka kategoria i że dostępność ma swoją taką odnogę, tak, zarówno jako dostępność architektoniczna, jak i jako dostępność cyfrowa czy komunikacyjna i tutaj jak właśnie była mowa o chociażby tym niedostosowaniu z perspektywy osób głuchych, no to ja bym na przykład, gdybym miał się jeszcze przyczepić do czegoś, co jest niedostosowane, na przykład w kontekście tych przychodni, banków, urzędów. Fajnie, że ta komunikacyjna dostępność jest zapewniona, ale właśnie ta architektoniczna na przykład, no to już tak różnie z tym bywa, no bo na przykład prowadnic raczej w większości szpitali, przychodni, urzędów, banków nie uświadczymy, a powinny one się tam znaleźć.
Więc jeszcze dużo jest do zrobienia.
Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Marta Otrębska, specjalistka do spraw edukacji, koordynatorka do spraw dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni i Jakub Nowicki, wolontariusz Centrum Współpracy Młodzieży, członek społecznego zespołu do spraw dostępności w Muzeum Emigracji, byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy za zaproszenie.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.